Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Gdy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Pamiętam, że usłyszałem jakiś czas temu zdumiewającą interpretację tego fragmentu Ewangelii, który przed chwilą przeczytałem z ust pewnej kobiety, matki. Mianowicie, kiedy usłyszała ten fragment Ewangelii, powiedziała, że no to teraz już jestem naprawdę pocieszona, tego właśnie potrzebowałam, to chciałam usłyszeć. Ja tak się zdumiałem jej entuzjazmem i zapytałem, co tam takiego tak panią poruszyło? Ona powiedziała, no to zdanie, w którym przed chwilą się dowiedziałam, że oni jednak nie zrozumieli tego, co im Jezus powiedział. To jedno zdanie okazało się być tym, co tak bardzo podniosło na duchu tę kobietę. I ona powiedziała mi, no jeżeli sama Maryja ze wszystkimi jej łaskami i Józef nie zrozumieli do końca zachowania swojego dziecka, to ja jestem pocieszona, że ja często nie rozumiem zachowywania się moich własnych dzieci. Jeżeli Maryja, tak wielka, tak obdarzona łaskami, nie mogła sobie ze wszystkim poradzić, wszystkiego u swoich dzieci zrozumieć, no to ja już czuję się usprawiedliwiona. No może to być jakieś pocieszenie dla rodzica, który obserwuje swoje dzieci, ale przecież właśnie ta Ewangelia uczy nas czegoś o wiele więcej. Najpierw widzimy wielką troskę rodziców, a więc Maryi i Józefa, o swoje dziecko, o Jezusa. Oto stało się rzeczywiście coś, czego nie potrafili pojąć, zrozumieć. Ich zawsze posłuszny syn nagle ich opuścił, można powiedzieć, dopuścił się jakiegoś rodzaju samowoli i został w Jerozolimie zamiast być przy swoich rodzicach. Oni podejmują trud poszukiwania swojego dziecka. Na pewno z tego powodu musieli znieść niejedno upokorzenie od ludzi, którzy wypominali im, jak mogliście zgubić swojego syna. To jednego macie i nie mogliście go upilnować. Na pewno tego nie potrafili zrozumieć, ale ten trud podjęli i wytrwali w tym trudzie, mimo że trwało to całe długie 3 dni. I potem druga nauka, że Jezus im mówi, czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. A więc sam Bóg poucza nas, że są sprawy ważniejsze niż plany rodziców względem dzieci, że na pierwszym miejscu zawsze muszą być sprawy Boże. Jak cudownie ta Ewangelia ustawia wszystkich rodziców, pokazuje, co jest najważniejsze. Z jednej strony, żeby nigdy nie tracić z oczu swojego dziecka, starać się przekazywać jemu to, co najcenniejsze, doprowadzać tam, gdzie jest Bóg, bo właśnie to było symbolem tych pielgrzymek Żydów do Jerozolimy, doprowadzić siebie samych, rodzinę, dzieci do Boga. Prowadzić do Boga, ale także poszukiwać swoje dziecko, kiedy ono się życiowo pogubi. Pomóc mu odnaleźć właściwą drogę do domu, ale tym domem jest Bóg, Kościół, wiara. I o tym właśnie przypomina Jezus. To jest nauka, którą potrzeba, aby dzisiaj każdy rodzic na nowo potrafił zrozumieć. Bo gdzieś się rozjeżdżamy w tych priorytetach. Tak wielu rodziców mówi, nie radzę sobie ze swoim dzieckiem, nie wiem, jak je mam wychowywać. Z jednej strony z tych słów przebija prawdziwa troska o dzieci, o ich dobro. Ale z drugiej strony wybrzmiewają liczne błędy, które się popełniło, może nawet w nieświadomości. Złe wybory, złe decyzje. Bóg tego nie chce. Daje nam rozmaite pomoce. Najgorzej, kiedy człowiek nie chce z nich skorzystać, kiedy wydaje mu się, że a jakoś to będzie, a sobie jakoś poradzę. Nie dziś, nie w tak trudnych czasach, kiedy właściwie już nic nie broni dzieci, bo często właśnie te dwie przestrzenie, które zawsze stały na straży dziecka, czyli właśnie przestrzeń wiary i solidna w fundamencie rodzina oparta na miłości, po prostu już nie istnieją. I dlatego dzieci często czują się osamotnione w zderzeniu z tym, co dzieje się w świecie i po prostu się gubią. Dlatego dzisiaj przed wami wielkie zadanie. Wciąż trwać przed Bogiem i prosić Go o pomoc w tym, jak doprowadzić swoje dziecko do wiary, do Boga, jak mu się pomóc zbawić. Jeszcze raz to bardzo mocno akcentuję, najgorzej jest wtedy, kiedy człowiekowi wydaje się, że już wszystko wie, że jakoś to będzie. I potem nagle przychodzi rozczarowanie, potem człowiek przygląda się owocom swojej lekkomyślności i po prostu jest przerażony. A to są nieraz błędy, które bardzo trudno wyprostować. Dlatego cieszę się waszą obecnością tutaj, tym bardziej, że wiedzieliście, że właśnie ta dzisiejsza katecheza będzie poświęcona trosce o dzieci, ich formacji. Być może właśnie wasza obecność podyktowana jest pragnieniem, żeby jak najlepiej wypełnić ten swój rodzicielski obowiązek. Pamiętajcie, że to jest właśnie ta wasza droga do zbawienia, do nieba. Owszem, nie jest to droga łatwa, jest to często droga krzyża, ale jeżeli będziecie ją podejmować pokornie, wciąż stawiając pod wątpliwość swoje własne kompetencje i doświadczenie, to jest szansa, że wpuścicie Pana Boga w to wielkie dzieło i że ono będzie miało swój właściwy, szczęśliwy finał. I kiedy mówimy o tym, jak prawdziwie przekazać to, co najlepsze swoim dzieciom, jak o nie się w sposób zdrowy troszczyć, to można byłoby dzisiaj wymienić kilka takich naczelnych punktów, na które warto zwracać uwagę. I w tym pierwszym punkcie to trzeba byłoby zastanowić się nad tym, co ja robię, żeby pomóc dzieciom odkryć własną tożsamość i życiowe powołanie. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w wychowywaniu dzieci. Pomóc dzieciom odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, dlaczego istnieją, dlaczego żyją, czy moje życie ma sens, czy moje życie ma jakiś cel, czego ode mnie chce Pan Bóg. I cokolwiek byśmy chcieli przekazać człowiekowi, który przyszedł na świat, to musimy zacząć od jednego, najważniejszego. Zostałeś stworzony z miłości i dla miłości. Bóg każdego z nas stworzył z miłości i dla miłości. To jest pierwsza i najważniejsza nauka, którą warto przekazywać dzieciom. One nie chcą wiedzieć na początku niczego więcej niż to, że po prostu są chciane i kochane. I to jest ta pierwsza nauka, która, popatrzcie, zostaje przekazywana dzieciom bez słów. Bo przecież dziecko, które jest niemowlakiem, jeszcze nic nie rozumie. Ale co robi mądry rodzic? Okazuje mu miłość. Przytula, bierze na ręce, całuje, troszczy się, pielęgnuje. No właśnie o to chodzi. I ta nauka przecież idzie przez życie tego młodego człowieka. Chociaż wydaje się, że niewiele może człowiek zapamiętać na tych pierwszych etapach życia. To już nauka dawno dowiodła, że właśnie te pierwsze chwile istnienia człowieka, już od samego poczęcia, to co się dzieje jeszcze kiedy dziecko jest w łonie matki, emocje matki, ono już to wszystko wyczuwa, ono już gdzieś to kształtuje, czy ono było chciane, czy było niechciane, czy było poczęte w grzechu, czy było poczęte w łasce uświęcającej. Gdy przyszło na świat, czy spotykało się z miłością, czy z odrzuceniem, czy okazywano temu dziecku serce, czy ono było świadkiem nieustannych konfliktów. To wszystko gdzieś idzie za człowiekiem i albo go buduje, albo go dezintegruje, albo je rani. I dlatego trzeba okazywać swoim dzieciom miłość od samego początku. One muszą wiedzieć, że przyszły na świat najpierw z miłości Boga do tego człowieka, bo powołał je do istnienia. Dziecko kochane, ty przyszłaś na świat, bo Bóg ciebie bardzo ukochał. Tak ciebie ukochał, że zapragnął twojego istnienia, żebyś przez wieczność mogło cieszyć się kiedyś niebem. My na ziemi tego nie pojmujemy, bo nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nieba. Ale po drugiej stronie wszystko będzie dla nas jasne i na wieki będziemy Boga uwielbiać za dar naszego istnienia, za to, że jesteśmy. Tu na ziemi nie jeden może przeklina swoje życie, bo ono jest ciężkie, nie tak jakbyśmy chcieli, ale po drugiej stronie zrozumiemy, jak wielkim darem jest nasze istnienie, pod warunkiem tylko, że poprowadzimy je we właściwym kierunku. A więc miłość to jest właśnie ten pokarm, powietrze od najmłodszych lat tak bardzo ważny i konieczny. I tutaj pierwsza ważna nauka. Jeśli rodzice wiedzą, że coś jest nie tak, że ich serca są niezdolne do miłości, jeżeli pojawia się w to miejsce jakiś rodzaj niechęci, wręcz agresji okazywanej, czy to dzieciom, czy współmałżonkowi, potrzeba natychmiast wziąć się do pracy, tak jak człowiek podejmuje tę pracę nad swoim zdrowiem, kiedy widzi, że zaczyna ono się sypać w jakichś ważnych aspektach. Nie można przechodzić obok tego obojętnie, bo to potem niestety wyda straszliwe owoce. A więc trzeba zrobić wszystko, żeby uzdrawiać swoje serce. Mówi się, że tak wiele dzieci dzisiaj wzrasta w takich rodzinach, domach bez miłości, w tak zwanym zimnym chowie. Ale często jest to spowodowane właśnie tym, że w poprzednich pokoleniach zabrakło tej miłości, że tam były jakieś deficyty. I to trzeba uzdrawiać, tego nie można zamiatać pod dywan, bo to zacznie gnić. I to będzie powodem cierpienia i tego człowieka, i innych ludzi. Na szczęście dzisiaj są osoby, specjaliści, którzy potrafią pomagać w takich sprawach, ale pamiętajmy, tym pierwszym terapeutą, najskuteczniejszym jest sam Bóg. Trzeba wtedy przychodzić do kościoła, modlić się: Jezu, zdrawiaj moje serce codziennie, codziennie. I Bóg nas uzdrowi, jeżeli tylko będzie nasza wola. Te wasze dzieci, one tak bardzo pragną waszej zdrowej, prawdziwej miłości. Dajcie im tę miłość ze zdrowego serca. Uważajcie na te chwile swojego życia, kiedy niestety tego brakuje, kiedy w to miejsce przychodzi właśnie gniew, złość, obojętność, nienawiść, kłótnie. Wystrzegajcie się z tego, bo to najbardziej może poranić i was, i wasze dzieci. Niestety dzisiaj tak wzrasta wiele dzieci w takich deficytach, właśnie w takich środowiskach pełnych konfliktu, w domach, gdzie nie ma miłości małżeńskiej, gdzie albo małżeństwo wisi na włosku, albo już właściwie nie istnieje, gdzie są rozwody. Tak wiele dzieci jest poranionych przez to, że tę miłość zabiły nałogi, szczególnie alkohol. Ileż później dzieci w dorosłym życiu sobie nie radzi, bo mówi, że widzi skutki wzrastania w tego rodzaju domach, zatrutym powietrzu i nie są w stanie później łatwo wejść w swoje własne dorosłe życie, nie są w stanie podjąć swojego powołania i zamiast rozwijać się, rozwijać swoje talenty, swoje człowieczeństwo, to wciąż musi się obijać o niezrozumienie ludzi, środowiska, rówieśników czy różnych terapeutów. To nie o takie życie chodzi. A więc starajcie się stworzyć warunki, które najbardziej umożliwiałyby waszym dzieciom odkrycie, kim jestem i że jestem przede wszystkim człowiekiem powołany do miłości, do kochania i do przyjmowania miłości. Starajcie się o tę miłość w swoim domu. Starajcie się też o to, żeby wasze dziecko mogło odkryć swoje miejsce w rodzinie. To jest kolejny bardzo ważny punkt, który pomaga odkrywać tożsamość młodego człowieka. On później odnajdzie miejsce w świecie, ale najpierw ono musi odkryć swoje miejsce w rodzinie. Dziecko nie może wzrastać poza rodziną, jakby było jakimś outsiderem. I to miejsce w rodzinie to jest bardzo konkretne zadanie, które to dziecko podejmuje i przyjmie je pod warunkiem, że będzie w tej rodzinie obecny ojciec, będzie obecna matka, będzie obecne rodzeństwo. Każdy ma swoje miejsce. Jeżeli choćby jednego elementu zabraknie, już niestety rodzą się deficyty, już rodzą się jakieś problemy. I tak samo dzisiaj niestety wiele małżeństw realizowanych jest właśnie w taki kaleki sposób, kiedy na przykład jednego z rodziców nie ma, bo gdzieś wyjechał do pracy, czy za granicę, czy po prostu gdzieś go nie ma. Jeżeli na przykład brakuje też rodzeństwa dzieciom, oczywiście są przyczyny czasem naturalne, kiedy nie może być więcej dzieci, ale jeżeli możliwość jest, to należy dla dobrego rozwoju tego dziecka zatroszczyć się o rodzeństwo dla niego, żeby ono mogło wzrastać właśnie w pewnej hierarchii, uczyć się relacji tak bardzo ważnych, żeby później móc normalnie funkcjonować w świecie. I nigdy nie można dopuścić do jakiegokolwiek rodzaju separacji, że oto dzieci swój świat, rodzice swój świat. Że nie ma jednego z rodziców, że nie ma dzieci, albo dzieci są odseparowane od siebie. Pamiętam świadectwo jednej mojej koleżanki, która powiedziała mi, byliśmy fajną, zgraną rodziną, przede wszystkim miała na myśli rodzeństwo, ale mówi, to się wszystko posypało, jak rodzice wybudowali dom i każdy z nas dostał swój pokój. Posypało się wszystko. To był zły pomysł. W starym mieszkaniu byliśmy w jednym pokoju, owszem, na kupie, bałagan i tak dalej, ale było fajnie, wesoło, mieliśmy relacje. I mówi, później każdy z nas dostał swój pokój i już się zamknęliśmy. Przestaliśmy się dogadywać. Każdy miał swój świat, tajemnice, nie wpuszczał drugiego. To nie o to chodzi. Dalej, jeżeli wskażemy dziecku właściwe miejsce w rodzinie, jego zadania, ono też musi nauczyć się odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Oczywiście samo tego nie zrobi. Potrzeba tutaj waszej pomocy. Znaleźć miejsce dziecka w Kościele nie jest trudne, ponieważ już samo duszpasterstwo niejako pokazuje dzieciom, jak bardzo są ważne, jak wiele zależy od ich modlitwy, od ich obecności w Kościele. Dzieci od najmłodszych lat w Kościele katolickim włączane są w życie Kościoła. W naszym Kościele dzieci chrzczone są niemalże zaraz po narodzeniu. I potem pierwsza komunia święta, kolejne sakramenty, msze święte, różnego rodzaju duszpasterstwa. Dzieci przekonują się, jak są ważne dla Pana Boga i należy to dzieciom pokazać. Tak wielu rodziców dzisiaj troszczy się o różne sprawy związane z nauką, z talentami dla dzieci. Ale jeżeli nie zatroszczą się o to, żeby dziecko znalazło swoje miejsce w Kościele, to ono później nigdy nie znajdzie swojego miejsca w Kościele. A z kolei te dzieci, które od najmłodszych lat były w jakichś duszpasterstwach, skolkach, różach i tak dalej, to nie ma znaczenia, tego w Kościele jest dużo. Potem w dorosłym życiu znajdą swoją wspólnotę, jakąś przestrzeń rozwijania relacji z Bogiem. To jest bardzo dobre i to jest bardzo ważne. Nie ma się co dziwić, że później dziecko w dorosłym życiu unika Kościoła, bo to jest dla niego przestrzeń nieznana, kojarząca się tylko z tym, że była msza święta, że była w szkole katecheza i tyle. Może nawet bardziej kojarzy się z jakimś obowiązkiem, przykrym obowiązkiem. Zamiast tym, że właśnie jest to miejsce wzrostu, że to jest taka druga rodzina, która sobie wzajemnie pomaga i której centrum stanowi Jezus Chrystus. I czasami właśnie, kiedy ta pierwsza rodzina w domu szwankuje, to jest ta druga w Kościele, w parafii, w tych różnych wspólnotach. I dziecko fantastycznie w niej się potrafi odnaleźć, bo odnajduje ludzi o podobnym światopoglądzie. Ludzi, którzy chcą się kierować tym samym systemem wartości, opartym na dekalogu. Ja na przykład jako chłopak bardzo ceniłem sobie to, że byłem ministrantem, tak jak moi starsi bracia, że chodziłem na spotkania grup młodzieżowych. To było dla mnie bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy bardzo młodo straciłem rodziców, bo po prostu pomarli. Ale ja nie poszedłem gdzieś tam na ulicę szukać sobie kolegów z moimi braćmi. Myśmy byli w Kościele. Tam były też relacje, na których nam zależało. Tam byli wartościowi ludzie. Dlatego pilnujcie też, żeby wasze dzieci miały kogoś takiego właśnie w Kościele. Ale przede wszystkim właśnie tutaj ono zbuduje swoją relację nie z ludźmi, ale z Bogiem, bo to On chce prowadzić wasze dziecko. Wielu ludzi młodych, mówi się, szczególnie po bierzmowaniu, odrzuca Pana Boga, mówi, dla mnie Bóg nie istnieje, ale niestety dzieje się tak dlatego, bo oni jako dzieci nie otrzymali tej właśnie drogi zbudowania relacji z Bogiem. Dziecku bardzo łatwo jest budować relację z Bogiem. Zapamiętajcie to sobie. To się dzieje niejako w naturalny sposób. Tam działa nadzwyczajna Boża łaska. Wystarczy tylko nie przeszkadzać. No niestety wielu rodziców bardzo w tym przeszkadza swoim dzieciom i dzieci tej relacji nie mają. I później mogą bardzo łatwo powiedzieć, że no w Boga nie wierzą, że im nie zależy na tym Bogu i tak dalej. No oczywiście to jest samoranienie siebie, samobójstwo, ale to się da jeszcze naprawić, jeśli tylko będzie dobra wola. Jeżeli ktoś taki w dorosłym życiu zrozumie, że no jednak ten Bóg jest, że temu Bogu zależy na nim. Ale po co doprowadzać do takich niepotrzebnych sytuacji, bardzo trudnych i bolesnych? Niech dziecko od najmłodszych lat buduje tą relację z Bogiem. Ale to musi być towarzyszenie i przykład rodziców. To się samo z powietrza nie weźmie. Bogu dzięki, jeżeli jeszcze ktoś w najbliższej rodzinie jest, kto się o to zatroszczy, przekaże prawdę o Bogu, ale coraz trudniej. Dosłownie 2-3 dni temu dzwoniła do mnie pewna pani ze Śląska i mówi, że ma takie 2 wnuczki, z którymi lubi spędzać czas, modli się z nimi, robi im znak krzyża na czole, mówi o Bogu, ale robi to w konflikcie ze swoją córką, która jej tego zabrania i mówi: mamo, nie wolno ci robić krzyków moim dzieciom, nie wolno ci mówić o Bogu moim dzieciom. Ta babcia dała dzieciom jakieś medaliki, no to ta matka zerwała tak siłą, po prostu jakby opętana była. Wściekła się, jak zobaczyła te medaliki. No i to ta babcia się załamała i mówi: córko, co ty robisz? Co ty robisz tym swoim dzieciom? I później do mnie dzwoni i mówi: no co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Jak mam pomóc moim wnuczkom? Tak bardzo mnie szkoda, one są takie małe. A ta moja córka, co się z nią stało? Przecież nie tak ją wychowywałem. Właśnie, nieraz to się człowiek załamuje, jak słyszy takie historie, ale takich historii niestety jest coraz więcej. I tutaj też jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą warto podjąć, kiedy mówimy o tej formacji ludzkiej, kiedy mówimy o tym, jak kształtować człowieczeństwo młodego człowieka, jak mu pomóc wzrastać do swojej tożsamości. Uważajcie na to, co wykrzywia nasze człowieczeństwo, co wykrzywia rozpoznanie naszego powołania. Dziś tej propagandy jest wiele i tą najbardziej szkodliwą jest propaganda genderowa, która wmawia ludziom, że nieważna jest jego dusza, że Boga nie ma, że to, co jest najważniejsze, to jest ludzka seksualność, którą można realizować dowolnie, jak się komu podoba. Możesz sobie z facetem, jak ci się podoba z facetem, możesz sobie z kobietą, jak ci się podoba z kobietą, możesz sobie nawet z psem, nie wiadomo z kim, jak to na Zachodzie usiłuje się legalizować. I sprowadza się człowieka właśnie do takiej sumy jakichś instynktów seksualnych. Kwestionuje się płeć nadaną przez Boga, mówiąc: urodziłeś się chłopakiem, nie ma problemu, zrobimy z ciebie dziewczynkę. I to wmawia się dzieciom już od najmłodszych lat, że to jest sprawa dobrowolnego wyboru człowieka. A tak nie jest. Bóg raz wybrał na zawsze i trzeba za tym iść. Wybrał najlepiej, nie poprawia się Boga. I potem te pokaleczone dzieci przez takie ideologie idą w świat i nie potrafią siebie same odnaleźć. Są straszliwie nieszczęśliwi. Ileż jest prób samobójczych wśród takich dzieci, które mają dosłownie sieczkę w głowie spowodowane tymi rodzajami ideologiami, które niestety pojawią się na etapie szkół, edukacji, ale jeszcze więcej tego oczywiście jest w mass mediach i w internecie. Uważajcie na to, bo to niestety wchodzi także na ten rejon Polski. Więc to jest dziś największa przeszkoda w tym rozwoju człowieczeństwa. Kiedy też mówimy o tym, jak pomagać dzieciom rozwijać się w tym człowieczeństwie, to nie można nie powiedzieć o tym ważnym zadaniu, które zależy od was, mianowicie kształtowaniu sumienia młodego człowieka. Uczyć dziecko rozpoznawać, co jest dobre, a co złe. Dzieci potrzebują tej konkretnej informacji. One nie potrzebują wielkich wywodów, dlaczego to jest złe i tak dalej. Nie, tego po prostu nie wolno. Tak, to jest dobre. Na jakimś etapie tyle wystarczy, ale to musi być określane. Ale jeżeli dziecko funkcjonuje właśnie w takim rozbiciu moralnym, że coś niby jest złe, ale tak naprawdę jest dobre, albo że coś jest dobre, ale jest złe, no to niestety ono nigdy nie będzie potrafiło poruszać się właściwie w dorosłym życiu. będzie potykało się o te błędy i będzie popełniało niestety wielkie, wielkie zło. Będzie krzywdziło siebie i innych ludzi. Tutaj musi być bardzo konkretny system wartości oparty na dekalogu. Nie na tym, co człowiek sobie wybierze z tego dekalogu, tylko na całych 10 przykazaniach, których trzeba przestrzegać i uczyć dzieci przestrzegać dekalogu. Jestem załamany, dosłownie załamany, jak przygotowuję młodzież do bierzmowania tam, gdzie pracuję na co dzień i okazuje się, że na grupę 50 dzieci może 5 jest w stanie powiedzieć 10 przykazań. Czy to jest do wyobrażenia tutaj wśród was? No myślę, że nie, ale tam tak jest. To jeżeli dziecko nie zna 10 przykazań, to znaczy, że ono się nie modli. Bo to powinniśmy przy okazji naszego wieczornego pacierza zawsze powtarzać sobie, bo przecież to jest część rachunku sumienia. Rozmawiam jeszcze ze starszymi, młodymi ludźmi przy okazji spowiedzi, jeżeli się pojawiają z jakiejś tam okoliczności, bo im potrzeba podpisać jakiś papierek, bo chcą być chrzestnymi, czy nie wiem co jeszcze. I widzę w konfesjonale, no nie umie się spowiadać, nie potrafi wyznawać grzechów. No to mówię, no to przejdźmy przez Boże przykazania, wymieniaj po kolei przykazania i mów, czy tam był jakiś grzech, upadek. I nagle okazuje się, że proszę księdza, no ja nie potrafię te 10 przykazań powiedzieć. No jak nie potrafisz? No to miałeś bierzmowanie kiedyś? No miałem bierzmowanie. No to jakim ty jesteś katolikiem, chrześcijaninem? Jaka jest tożsamość chrześcijanina, który nie zna 10 przykazań? Tu naprawdę można się nieraz załamać, więc niech to będzie częścią waszej wspólnej małżeńskiej modlitwy, małżeńskiej, rodzinnej, że jesteście w stanie przy dzieciach powtarzać ten dekalog i chwilę się zastanowić, czy tu gdzieś nie było jakiegoś wyłomu. Co robimy, żeby podobać się Bogu, przestrzegając Jego prawd i zasad? Też dzisiaj trzeba uczyć dzieci mądrości, aby nauczyły się wybierać to, co dobre i odrzucać to, co złe. I dzieci są kuszone na rozmaite sposoby, ale mają w sobie jakąś wrażliwość pochodzącą od Boga. Coś, co daje im Pan Bóg, żeby jednak odrzucały to, co jest złe, co jest brzydkie, co im szkodzi, co krzywdzi innych. Ale to też trzeba dzieciom pokazać, zachęcać je do tego, motywować, że jeżeli nie nauczą się mądrze wybierać, będą potępione na wieki. Nie bójcie się tego mówić dzieciom. Nie bez powodu Matka Boża w Fatimie pokazała dzieciom piekło, że wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo źle wybierają. Bo źle wybierają. Ale człowiek będzie dobrze wybierał, kiedy będzie się modlił i kiedy będzie wiedział, co jest słuszne, a co nie. I w końcu też w tym formowaniu człowieczym potrzeba po prostu wychowywania. Podjąć ten trud. Chwalić, kiedy trzeba, ale też karcić, kiedy trzeba. Nazywać dobro, ale też nie bać się powiedzieć, że dziecko czyni coś złe. Umieć krytycznie spojrzeć na własne dziecko, ale też umieć pozytywnie spojrzeć na swoje dziecko. Powiedzieć mu o tym, co zrobiło dobrze. Nie oceniać, podkreślam. Nie można powiedzieć dziecku, jesteś zły, niedobry i tak dalej. Ale można powiedzieć i trzeba powiedzieć, postępujesz źle. To było niesłuszne, co zrobiłeś. To jest różnica. Dzisiaj jest bardzo modne wychowanie bezstresowe. Nieważne, co dziecko zrobi, ma do tego prawo, taki wiek i tak dalej. I później te dzieci rozbijają te różne przestrzenie. W kościele robią wszystko, co im się podoba. W szkole robią wszystko, co im się podoba. I każdy boi się zwrócić uwagę, że czegoś nie wolno robić. No tutaj akurat z mało dzieci, ale no te, co są grzeczne w kościele. Ale no ja już w różnych parafiach byłem i nieraz było tak, że nie byłem w stanie powiedzieć kazania, homilii, konferencji. Po prostu robiły wszystko, biegały tutaj, wszędzie, zabawki, jakieś chrupki. I jedna pani z dzieckiem z hulajnogą i dziecku hulajnogą jeździła przy środek kościoła. Ja oczom nie wierzyłem. Zwróciłem na to uwagę, mówię, proszę, żeby dziecko nie jeździło tutaj hulajnogą po kościele. Ona po mszy świętej z krzykiem, jak ksiądz Bóg zwrócić mojemu dziecku uwagę na coś takiego. Nigdy tu więcej nie przyjdziemy. Szła obok jakaś pani i powiedziała, i dobrze, niech pani tutaj nie wraca, bo pani nie umie się zachować w kościele i nie potrafi swojego dziecka wychować. No ona to powiedziała, nie ja. No ale wyobraźcie sobie, co się dzieje. No to nam przy świętej dla dzieci dzisiaj mówiłem, że byłem w Afryce, w Kamerunie, jakie tam dzieci są grzeczne w kościołach. A msza trwa 3 godziny. W dusznym pomieszczeniu gorącym pod blachą, gdzie jest 50 stopni, jak nie więcej. I potrafią wysiedzieć te 3 godziny. A tutaj pół godziny, 45 minut i krzywda się dzieje dzieciom. Nie może tak być. Muszą być stawiane dzieciom pewne zdrowe granice. To jest właśnie to wychowywanie, które jest tak bardzo potrzebne. Wychowanie bezstresowe na Zachodzie skończyło się wielką klęską. Na Zachodzie sprowadzają sobie studentów z Polski, pracowników z Polski, bo są wydajni, bo dobrze pracują, bo są wykształceni. Dlaczego tej pracy, pewnych zadań nie podejmują właśnie mieszkańcy tych krajów? Bo się do tego nie nadają, bo są przeżarci przez narkotyki i przez jakieś inne zniewolenia. Nie są w stanie podjąć przez godzinę, dwie jakiejkolwiek aktywności. Do tego doprowadziło właśnie to wychowanie bezstresowe. Wszystko było wolno, wszystko można było, nikt nie zwracał uwagi. I potem okazuje się, że te dzieci są później kalekami. A więc to jest właśnie to zadanie, którym musicie się dzisiaj zająć. Ale to są właśnie te formacje ludzkie. Jednak o wiele ważniejsze są te formacje, które dotyczą duszy, zbawienia dziecka. Jest takie zdanie w Ewangelii bardzo ważne, trzeba je sobie powtarzać. Nic nie jest wart ten, choćby kto cały świat zyskał i wszystkie bogactwa posiadł, a szkodę na własnej duszy poniósł. To mówi sam Jezus Chrystus. Co z tego, że człowiek będzie bogaty? Co z tego, że będzie sławny? Jeśli by to się odbyło z jakąkolwiek szkodą na duszy tego człowieka. A to właśnie dzisiaj wmawia ludziom świat. Nieważne jest twoja dusza. Przecież duszy nie ma, Boga nie ma. Najważniejsze jest to, żebyś był bogaty i sławny. Możesz robić wszystko, skandalem, grzechem, obojętnie, zepsuciem. Byleby było tobie głośno. Będziesz sławny, będziesz miał pieniądze. Owszem, będziesz sławny, będziesz miał pieniądze, ale się potępisz na wieki, bo rachunek trzeba będzie zapłacić. Tego to już oczywiście świat nie powie. A więc na pierwszym miejscu dusza dziecka, troska o jego zbawienie i wy jesteście za to odpowiedzialni na pierwszym miejscu, do pewnego momentu oczywiście, póki dziecko jest przy was. Ale to nie znaczy, że kiedy ono odejdzie, to ta odpowiedzialność już zostaje z was zdjęta. W pewnym stopniu nadal będziecie odpowiedzialni za zbawienie własnych dzieci, ale już w inny sposób. Nie bezpośrednio, ale pośrednio. O tym jeszcze za chwilę powiem. Tak więc w każdym razie w tej formacji chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że sprawy dotyczące wiary, duszy, zbawienia muszą być ponad sprawami materialnymi. Choćby się wydawało niektórym rodzicom, że na pierwszym miejscu jest angielski, jest sport, jest jakiś instrument, na który dziecko chodzi się uczyć. Jeżeli okazuje się, że z tego powodu dziecko nie chodzi na msze święte, nie chodzi na religię, nie chodzi na jakieś katechezy, no to znaczy, że rodzic źle wybrał. Że niestety on nie rozumie, że dusza jest na pierwszym miejscu. A dzisiaj niestety wielu rodziców tak postępuje. A więc pamiętajcie o tym. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że edukacja jest nieważna, że troska o rozwijanie talentów dzieci jest nieważna. To jest ważne. Ale na pierwszym miejscu musi być formacja duchowa, bo nasza dusza nigdy nie umrze. I że to od tego, jaka jest ta dusza, zależy cała nasza wieczność. Nieśmiertelność duszy, nad tym trzeba często się zastanawiać i przypominać swoim dzieciom. Trzeba uświadamiać sobie, że dostałeś dziecko od Boga, że Bóg ci bardzo zaufał właśnie po to, żebyś ty mógł kiedyś to dziecko oddać z Bogu. Oddać je piękne, mocne, silne. Stworzyć mu najlepsze warunki do tego, żeby wybrało Boga i żeby na nim budowało swoje życie. To będzie możliwe wtedy, kiedy dziecko będzie wiedziało, że Bóg jest ważny, że jest wart miłości. Przekazujemy dzieciom tego rodzaju wiarę w tą nadrzędność Boga, kiedy się modlimy, kiedy potrafimy przed Bogiem uklęknąć. To są bardzo ważne znaki. Kiedy ze względu na Boga jesteśmy w stanie z różnych rzeczy zrezygnować. Ja pamiętam jako dziecko, jakie to było dla mnie zdziwienie, kiedy mój tata powiedział, że z czegoś zrezygnujemy, na czym mi zależało, już nie pamiętam, co to było, bo powiedział, bo zaraz będzie msza święta i musimy iść na msz. Wiem, że to była rzecz, na którą wszyscy czekaliśmy, całą rodziną, ale tata powiedział, najpierw idziemy na mszę świętą. I to było dla mnie coś niesamowitego, co sobie zapamiętam. I druga rzecz, kiedy już bardzo chorowała moja mama, to póki mogła, bo później był wózek inwalidzki, to za wszelką cenę starała się być na mszy świętej. Jak była zdrowa, to do kościoła droga zajmowała 10-12 minut. Jak była chora, to i godzinę się szło, bo noga za nogą, noga za nogą trzeba było trzymać, ale ona szła, pokazywała, że ta droga do kościoła warta jest największego wysiłku, oczywiście póki mogła. To też dla mnie był bardzo ważny znak. Dzisiaj zdrowi rodzice i tak i mnie po drodze do Boga, do kościoła. Jaki to jest znak dla dzieci? A więc pokażcie, jak bardzo ważne jest życie sakramentalne, kościół, wiara, modlitwa. Musi to być was przykład. Teren, gdzie mieszkacie, jest na pewno bardzo sprzyjający przekazywaniu tej wiary, bo jeszcze wielu ludzi jest świadectwem tego. Ale tam, gdzie pracuję na co dzień, niestety tacy ludzie już są w mniejszości. I często mi się skarżą rodzice, że moje dziecko, jak jest w szkole, okazuje się, że jest jedyne, które chodzi na co niedzielę na mszę świętą. Wyobrażacie sobie? No tak niestety jest. W innej klasie, w mojej klasie jest tylko trójka dzieci, których rodzice jeszcze się nie rozwiedli. No to jak te dzieci mają funkcjonować normalnie? Jak one mają wybierać Pana Boga w tak niezdrowym środowisku? W mojej parafii jedna rodzina przyjechała właśnie tutaj na Podkarpacie na rekolekcję. Wrócili zachwyceni i mówili, przeprowadzamy się na Podkarpacie, tu jest jeszcze normalnie, tu są normalne dzieci, środowisko. Nasze dzieci nie są wyśmiewane za to, że chodzą do kościoła, że wierzą w Jezusa, że noszą medaliki. Przeprowadzamy się na Podkarpacie. No, wy tu jeszcze jesteście, ale też nie można tutaj dać się uśpić, bo to zło nie śpi i ono też działa niestety i w rodzinach, i w małżeństwach, i ono wchodzi także i tutaj. Więc potrzeba wielkiej, wielkiej czujności i potrzeba waszej świadomości zagrożeń, które czyhają na wasze dzieci, na was, na wasze małżeństwa, rodziny. Ja na ten temat bardzo wiele mówię, różnych konferencji, także te książki, które piszę, artykuły, one o tym mówią, więc nie chcę tutaj teraz wchodzić szczegółowo w ten temat, ale choćby właśnie tak wymieniając, co szczególnie dzisiaj zabija duszę dzieci, ich wiarę. To jest właśnie złe korzystanie z mass mediów, złe korzystanie z internetu, wchodzenie dziecka na różnego rodzaju strony internetowe, które zabijają czystość serca. To są telefony komórkowe, uzależnianie dzieci od telefonów komórkowych, od internetu w telefonie. Różnego rodzaju rozrywki związane z portalami typu Facebook, TikToki i tak dalej. Filmiki, które dzieci tam oglądają, jak one potrafią zabić dziecko dosłownie w jednym momencie. Wystarczy czasem jedna taka wycieczka szkolna, jakiś rówieśnik, nieuporządkowane, zepsute dziecko, które pokazuje właśnie takie zepsute filmy. I to zostaje w pamięci, w sercu dziecka i potem dziecko choć tego nie chce, bo wie, że to jest złe, jednak wciąga go to. Niestety tak to działa. To jest to środowisko, które ukazuje atrakcyjność różnego rodzaju zniewoleń, używek, narkotyki. Czy wiecie, jaki jest teraz straszny atak właśnie na tę część Polski, na Podkarpacie, związany z branżą narkotykową? Jesteście na celowniku i wasze dzieci są na celowniku. Rzeszów, okolice, Przemyśl. Jakie tutaj się dzieją rzeczy z tym związane. Bo ktoś wie, szatan wie, że tutaj jeszcze są normalne dzieci, rodziny i tak dalej. I tutaj to wszystko teraz się kumuluje. Na terapię z Podkarpacia jadą młodzi ludzie do Poznania leczyć się. Ja mówię, jak to jest możliwe, że właśnie tutaj, kiedy te rodziny jeszcze są tak silne, czujne, że mogło się coś takiego pojawić, że dziecko się uzależniło od narkotyków. Czy nikt tego nie widział? No okazuje się, że ktoś tego nie widział, że gdzieś ktoś coś zawalił, że ktoś w rodzinie zawalił, że ktoś w szkole zawalił. A nie można dać się uśpić i mówić, że ten problem nas nie dotyczy. A więc na to też trzeba zwracać uwagę. Dziś wielki problem także z seksualizacją dzieci, młodzieży. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim internet, ale też muzyka, teledyski, które dzieci oglądają. Dosłownie też kilka dni temu pewna matka wysyła mi informację, wiadomość z filmikiem i mówi, proszę księdza, ja to znalazłam w telefonie mojej córki, bo zwróciła uwagę ta matka na to, że córka ćwiczy jakieś tam formy aerobiku. Mówi, no co, no dziecko ćwiczy, no to niech sobie ćwiczy, ale zwróciła uwagę, że te ćwiczenia są jakieś dziwne. I mówi, co ty ćwiczysz, co ty masz? Ona mówi, albo to w internecie, ona się wzoruje w internecie jakimiś ćwiczeniami. I mówi, a to też moja rówieśniczka ma jakiś tam swój kanał na TikToku czy coś i ona pokazuje, jak ćwiczyć. Pokaż, co tam masz. I tam ćwiczenie mięśni pośladków prezentuje 12-latka. Mama się chwyci na głowę, czyś ty dziecko zwariowało? Ty masz mózg ćwiczyć, a nie swoje pośladki. I się to skończyło na szczęście w tym przypadku, ale no, matka była czujna, zobaczyła. Ale nie wszystkie takie są. Też parę dni temu idę sobie na jakieś zakupy, do jakiejś tam Biedronki czy coś, no i widzę jakaś młoda dziewczyna, najwyżej 14 lat i taka typowa lolitka w zachowaniu, w ubiorze i zachowuje się bardzo prowokująca, zwraca uwagę na o wiele starszych mężczyzn, oni na nią zwracają uwagę, ja sobie myślę, gdzie są twoi rodzice, gdzie są twoi rodzice? I przy kasie oczywiście zobaczymy jej mamę. Niewiele różniła się od swojej córeczki i w ubiorze, i w zachowywaniu. I pomyślałem sobie, no niestety, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zepsuta matka, zepsute dziecko. Mówię, jak ty kobieto zabiłaś w sobie wstyd, wrażliwość, szacunek dla siebie samej jako kobiety. I tą samą drogą pchasz swoje własne dziecko. Przecież ty na własne potępienie prowadzisz siebie i swoje dziecko. Czy ty tego nie rozumiesz? Pomodliłem się za nie, bo cóż więcej mogłem zrobić. Ale niestety tego rodzaju sytuacji jest o wiele więcej. Tak więc potrzeba tutaj waszej ogromnej czujności na to, co dzieje się z waszym dzieckiem, jak się zachowuje, jak się ubiera, co ogląda. Trzeba tej kontroli także, nie bać się tego, nie bać się być czujnym, sprawdzać, co dziecko ma w telefonie, czym się bawi, co ogląda, z kim się spotyka, jakie ma relacje. Tu szczególnie zadanie ojców, Ale mężczyzna musi tu być silny duchem, bardzo zjednoczony z Bogiem, żeby rozpoznać umiejętnie te dobre relacje od tych złych i umieć zareagować, kiedy potrzeba. Naprawdę dzisiaj jest wielka rola mężczyzny i dlatego mężczyzna musi troszczyć się o to swoje wewnętrzne zdrowie, zdrowe serce i czyste serce. Pamiętajcie, że dzieci będziecie mieli przez całe życie. Teraz może są małe, później dorosną. I że jesteście za nie odpowiedzialni, choć w różny sposób to się będzie zmieniać. Teraz działacie w sposób bardzo bezpośredni, bo możecie im mówić, tego ci nie wolno i dziecko ma być posłuszne, ale w przyszłości będzie już trochę inaczej. Wtedy być może pozostanie już tylko wasza modlitwa, ale także i o tym pamiętajcie, że to też będzie miało konkretny wpływ na wasze dorosłe już dzieci. Wielu rodziców martwi się, kiedy ich dziecko się pogubi. Ale pamiętajcie też, że to nie jest tak, że tylko ty się troszczysz i martwisz o swoje pogubione dziecko. No najpierw to się troszczy Bóg. On się jeszcze bardziej troszczy niż ty. I pamiętaj, że Bóg może uczynić wszystko i czyni wszystko. I czyni wszystko, żeby ratować twoje dziecko. Módl się o to i proś, ufaj Bogu, że to jest możliwe. Wielu rodziców dzwoni do mnie i mówi, moje dziecko się pogubiło. I mówią, modlę się tak, robię to i tam, byłem na pielgrzymce tu i to. Co mogę jeszcze więcej zrobić? Ty już nic więcej nie musisz robić. Módl się, a resztę zrobi za ciebie Bóg. Ale ja mówię jedno, pozwól czasem dziecku zaryć o dno. Pozwól czasem dziecku doświadczyć konsekwencji jego błędów. Nie chroni je za wszelką cenę. Przed złem, które samo sobie zgotowało, ciężko na to zło pracując. Niech tego trochę doświadczy. Historia o synu marnotrawnym. Ojciec pozwolił mu odejść. On upadł, zrównał się ze świniami, ale opamiętał się i wrócił. Czasami potrzeba tej mądrości. Trzeba pozwolić Bogu działać, modlić się i ufać, że to dziecko wróci. Nie popadaj w myślenie, że od ciebie wszystko zależy. Jak czegoś nie zrobisz, to już będzie koniec z twoim dzieckiem. Nie. Jeżeli ty się modlisz, Bóg sobie poradzi z twoim dzieckiem. On zna milion sposobów, żeby uratować twoje dziecko. Jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Otóż wielu rodziców ma oczekiwania, że zobaczą wspaniałe owoce swojego trudu i ofiary. Szczególnie, jeżeli naprawdę świadomie starają się wychowywać swoje dzieci. I wystrzegajmy się takich oczekiwań, że to zobaczymy te owoce. A już tym bardziej wyrzekajmy się tego rodzaju oczekiwań, że natychmiast zobaczymy te dobre owoce naszej pracy. Jeśli ich nie dostrzegamy, nie okazujmy zniecierpliwienia i gniewu wobec dzieci czy tam wobec Boga. Takie reakcje często mają swoje źródło w tym, że porównujemy dzieci z innymi dziećmi. Albo dzieci z klasy się lepiej uczą, albo dzieci sąsiada są o wiele bardziej grzeczne i tak dalej. Takie właśnie porównywanie zabija w dziecku i dobro, i potencjał, i wiarę w siebie. Wiele dzieci skarży się oczywiście już w dorosłym życiu, że ono nie mogło normalnie funkcjonować i po części nie może dobrze funkcjonować jako dorosły człowiek, bo bywało przekreślane w dzieciństwie przez swoich rodziców. A z ciebie to już nic nie będzie. A ty to taki siaki najgorszy i tak dalej. To idzie później za dzieckiem. To jest właśnie ta niska samoocena i to potem trzeba w jakiś sposób poddawać uzdrawianiu. Bo jeżeli człowiek będzie szedł przez życie z tą niską samooceną, on popadnie w jakiś rodzaj agresji. Wciąż będzie szukał i tego docenienia, uwagi, miłości, ale czasami w niewłaściwe sposoby, najgorsze z możliwych. Każdy człowiek ma swój czas wzrostu. Zobaczcie, są piękne kwiaty, które rosną bardzo szybko i można je sprzedawać jako najpiękniejsze kwiaty. I są kwiaty, które rosną bardzo wolno, bardzo długo i też się je sprzedaje jako najpiękniejsze kwiaty. Każdy człowiek ma swój czas wzrostu. Naszym zadaniem jest nie oczekiwać owoców tego, co robimy, ale cierpliwie siać. Cierpliwie pracować najpierw nad sobą, potem nad swoim dzieckiem, szczególnie przez miłość. To jest właśnie to. Miłość to jest sianie. Każdy człowiek ma swój czas wydawania owoców. Jeszcze raz powtarzam, nie porównujcie dzieci, nie porównujcie do innych dzieci, szczególnie w rodzeństwie. Albo twoja starsza siostra jest lepsza, albo starszy braciszek jest taki i siaki. Nie wolno. To nie tylko, że zabije potencjał tego dziecka, ale też wprowadzi jakiś rodzaj niezdrowej rywalizacji między rodzeństwem, może nawet i wzajemną zazdrość i nienawiść. I tak samo już dzisiaj to powiedziałem, nie oceniajcie swoich dzieci po doraźnych sytuacjach, jakichś pojedynczych wypadkach, potknięciach, czy też sukcesach. Nie oceniajcie, albo moje dziecko takie wspaniałe, takie fantastyczne. Tak mówisz, uważaj, żebyś później nie musiał się za to dziecko wstydzić. Albo w drugą stronę, albo mój syn taki beznadziejny, a ta moja córka to po prostu skara nieboski. A może cię ta córka jeszcze zaskoczy, że ona wcale taka nie jest. Ileże takich sytuacji znałem, że się krytykowało to dziecko, jakie to ono beznadziejne i tak dalej. I później okazywało się, że właśnie to jedyne dziecko było pociechą dla swoich rodziców w dorosłości. Jako jedyne opamiętało się i teraz oni mogą cieszyć się tym dzieckiem, a było krytykowane przez całe dzieciństwo, bo inne były lepsze i bardziej usłuchane. Jak to się wszystko potrafi zmienić? Cierpliwie oczekiwać tego, co Bóg będzie działał w sercu człowieka, cierpliwie siać. Często nasza praca wydaje się bezowocna i wydaje się, no Jezu, ileż ja mogę jeszcze więcej? No nie ma żadnych owoców. Nie bój się tego. Dokładnie to samo przeżywał Jezus. Szedł między ludzi, którym głosił Słowo Boże, uzdrawiał, czynił dobro, ani to marnowali jeszcze zanim Jezus z wioski wyszedł. I apostołowie dziwili się, po co tu przyszedłeś? Przecież widzisz, że oni ciebie lekceważą. A Jezus nic się nie odzywał, robił swoje. Tylko Bóg wie, kiedy to zasiane ziarno wyda dobry owoc. Nie bójmy się tego. Może po latach właśnie to dziecko okaże się, że zapamiętało to, w co ty już dawno zwątpiłeś, że kiedyś przyniesie owoc. I jeszcze też, myślę, bardzo ważna rzecz. Nie miej żalu do Boga. Jeżeli na przykład uważasz, że nie udały ci się dzieci, że są takie, jakie są, że są niedoskonałe, z wadami, mniej utalentowane niż inne, już nie daj Boże, jeżeli uważasz, że są gorsze, bo na przykład przyszły na świat chore czy ułomne. Z jakiegoś powodu właśnie otrzymałeś takie dzieci. Może właśnie to jest ta twoja droga do świętości. Kochaj je, dziękuj Bogu za takie właśnie dzieci. Pokładaj w nich nadzieję, ufaj. Pomagaj tym dzieciom kochać Boga, w ogóle kochać. Dzieci chcą czuć, że są kochane, takie jakie są. I mów im o tym często. Mów im o tym często. Mówić dziecku, że jest kochane, to jest najlepszy egzorcyzm, który wypędza zło z tych dzieci. Nie zniechęcajcie się. Pamiętajcie, że zniechęcanie jest pokusą, którą może zaatakować wasze serce. Wychowanie to trud. To krzyż. Ale właśnie krzyż prowadzi do zbawienia. Nie bójmy się podejmować tego trudu. Bo jeśli jest podejmowane z Jezusem, zawsze wyda dobre owoce. Amen.